Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze, Andrzej Urbański. A dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od zaproszenia na dzisiejszy festiwal, piąty festiwal dla życia. To wydarzenie odbywać się będzie na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku. Początek o 16:15, a poprzedzi je 14 Marsz dla Życia, który wyruszy spod Kaplicy Królewskiej przy Bazylice Mariackiej o godzinie 15:00. W czasie festiwalu dla życia będą koncerty, świadectwa, panele dyskusyjne, które poprowadzi ksiądz Mateusz Tarczyński. Wśród tematów pojawią się intrygujące pytania, no choćby takie. Dlaczego warto słuchać, nawet gdy nikt nie mówi dziękuję? Albo dlaczego warto uwielbiać, nawet gdy świat mówi, że to nic nie zmienia? I teraz właśnie są z nami Anna Rembas i jej gość, jedna z uczestniczek dzisiejszej dyskusji, którą będzie można w całości usłyszeć na Placu Zebrań Ludowych.
Patrycja Grzegżółka, która już dzisiaj po południu razem ze swoim mężem Leszkiem Grzegżółką, dobrze odmieniłam?
Tak, bardzo dobrze.
Weźmie udział w panelu, który poprowadził ksiądz Mateusz Tarczyński i będziecie mówić o uwielbieniu.
Tak, o modlitwie uwielbienia.
Temat brzmi, dlaczego warto uwielbiać, nawet gdy świat mówi, że to nic nie zmienia. Może od tego zacznijmy. I dlaczego pani razem z mężem zostaliście zaproszeni przez Mateusza Tarczyńskiego do tej dyskusji? O 18:45 mam nadzieję będziecie uczestniczyć, ale pani Patrycjo, co z tym uwielbieniem w pani życiu? Jak pani nauczyła się tej modlitwy uwielbienia?
Ja w ogóle zacznę od tego, że ja jeszcze 3 lata temu nie znałam, czym w ogóle jest modlitwa uwielbienia. Kiedy przyszłam pierwszy raz na wspólnotę czasu dla rodzin i zobaczyłam tą formę modlitwy, to pamiętam moje słowa do mojego męża, powiedziałam, jeżeli kiedykolwiek ktoś będzie kazał mi w tej wspólnocie wyjść na środek i coś powiedzieć, albo jakoś się modlić, to mnie w tej wspólnocie nie ma. Ja swoje, a Pan Bóg swoje. Dzisiaj po 3 latach jestem na panelu Festiwalu dla Życia. Od 2 lat dostałam zaproszenie w mojej wspólnocie do diakonii uwielbienia. Nie ukrywam, że to zaproszenie jest takim początkiem, bo jeżeli wspólnota wychodzi naprzeciw i mówi spróbuj, wejdź, zobaczysz, jeżeli będzie ci fajnie, to zostaniesz w tej diakonii. Ja nie ukrywam, że jest ogromny stres, kiedy masz wyjść na środek i zacząć prowadzić swoją wspólnotę, masz zacząć się modlić, ale im bardziej mówisz Panu Bogu tak i jesteś w Nim relacji, to ta modlitwa przychodzi samoistnie. Zaczynasz uwielbiać Boga. Ja dostałam też takie słowa wewnętrzne, że będziesz rozpalała serca moich dzieci. I nie ukrywam, że kiedy prowadzę modlitwę, ten Duch Święty zaczyna sam działać. Ja bardzo często się stresuję, ale im więcej, im częściej, ta modlitwa staje się moim życiem. Mój mąż śmieje się, że nasza najmłodsza córka już razem ze mną uwielbia, bo moja modlitwa też się zmieniła. Kiedyś ona była tradycyjna, teraz bardziej ta modlitwa jest właśnie taka skierowana na relacje z Panem Bogiem. Nie wiem, w naszym domu nieustannie lecą pieśni uwielbienia. Nasza córka skacze przy tych pieśniach. Ja gotuję obiad i wszystkie razem w ten sposób uwielbiamy Pana Boga. Nie ukrywam, że będąc w tej diakonii i powiedzieć Panu Bogu, tak, spróbuję Cię uwielbiać i zaczyna się otwierać zupełnie nowa perspektywa relacji z Panem Bogiem. Ja nie ukrywam, że też po moich modlitwach, co jest dla mnie też pięknym takim świadectwem, przychodzą i mówią, że osoby, że ta modlitwa ich dotknęła, że było coś w tym moim mówieniu, coś niezwykłego i takie feedbacki umacniają Cię i pokazują, że kurczę, może to jest mój kierunek, może to jest mój charyzmat.
Jak wygląda taka modlitwa?
W każdej wspólnocie troszeczkę to wygląda inaczej. Ja to też poznałam, kiedy pojechaliśmy na szkołę uwielbienia i okazało się, że z każdej strony Polski, z różnych części, okazuje się, że ta modlitwa troszeczkę wygląda inaczej. W naszej wspólnocie, co mnie bardzo ujęło na samym początku, jest zespół muzyczny, który przepięknie uwielbia Pana Boga pieśnią. Ja nie ukrywam, że jak weszłam na pierwsze spotkanie, to pierwsze co, to moja noga tak zaczęła sobie tupać. Mówię, kurczę, tak się można modlić? Potem okazuje się, że w naszej wspólnocie też jest właśnie diakonia uwielbienia, która pomiędzy pieśniami wkracza i zachęca osoby do modlitwy uwielbienia. W moim przypadku nieustannie Pan Bóg pokazuje mi, że moja modlitwa zaczyna się od słowa. Staram się słuchać Pana Boga na, powiedzmy, tydzień przed moją modlitwą. Jestem nieustannie ze słowem i patrzę, które słowa mnie dotykają i wierzę, że Pan Bóg w ten sposób pokazuje mi, w ten sposób chcę, żebyś mnie uwielbiała, w ten sposób chcę, abyś mówiła. I ja zaczynam swoją modlitwę od słowa, a potem to już po prostu idzie. Są osoby, które są wiele lat we wspólnocie, a nadal mają opór, bo modlitwa uwielbienia kojarzy się z tym, że wstajemy, podnosimy ręce, staramy się Boga uwielbiać właśnie pieśnią, swoim ciałem, tym, co mamy w środku. Szkoła uwielbienia pokazała mi, że to nie tylko to, dochodzą do tego też flagi, dochodzi na przykład uwielbienie poprzez malarstwo, ale przede wszystkim ono ma wychodzić z mojego serca. Co ja dzisiaj czuję? Jak ja dzisiaj, Panie Boże, chcę Ciebie uwielbiać? Jak ja się wewnętrznie czuję? Czy Ty widzisz, czy we mnie jest radość, czy może jest trudność?
I taki festiwal dla życia też temu uwielbieniu służy, prawda? No bo tak naprawdę tegoroczny marsz i festiwal dla życia koncentrują się na słowach z listu do Kolosan, które są dla nas drogowskazem i zaproszeniem do przeżywania wiary. Ale to nie zawsze jest tak, jak w tym temacie tej dyskusji, pani Patrycjo, bo temat brzmi, dlaczego warto uwielbiać, nawet gdy świat mówi, że to nic nie zmienia.
Pan Bóg uczy mnie jednego i przez ten ostatni czas pokazuje, że łatwo się uwielbia, kiedy w naszym życiu wszystko się układa dobrze, kiedy jest to błogosławieństwo, ale Pan Bóg też przychodzi w trudnościach. Ja ostatnio, i tym będę się dzieliła, nie chcę tutaj zbytnio zdradzać, ale Pan Bóg w ostatnim czasie pokazał mi, czy potrafisz mnie uwielbiać, kiedy ci jest bardzo trudno, kiedy jest źle. Ja tego doświadczyłam na własnej skórze, tego, że Bóg nawet w najgorszej ciemności, w tej ciemnej dolinie przyjdzie i powie teraz, kiedy jest ci smutno, kiedy płaczesz, kiedy twój świat się wali, spróbuj mnie uwielbiać. I ja tego doświadczyłam i Bóg pokazał mi, że przez tą modlitwę nie pozwolił mi zostać w tej ciemnej dolinie. On wiedział, że jest mi trudno, ale dzięki tej modlitwie pomógł mi wyjść z tej ciemnej doliny, pójść dalej przez życie. Oczywiście w żałobie, w smutku, ale w takim poczuciu, Panie Boże, ja Cię uwielbiam, bo Ty we wszystkim mnie błogosławisz. I w tych radościach i tych smutkach Ty jesteś przy mnie. I ta modlitwa właśnie jest takim odczuciem, że Bóg jest nieustannie przy Tobie. Kiedy Ty zawołasz, Panie, ja Cię uwielbiam w tych moich trudnościach, to wiesz, że On jest obok Ciebie.
Wszystko się zaczyna po 16, potem będą 3 panele. Pani bierze udział w tym o 18.45 razem tak. Z mężem. Patrycja i Leszek Grzegżółka będą gośćmi księdza Mateusza Tarczyńskiego. Trzeba być, trzeba posłuchać i trzeba uczestniczyć. To jest kolejny festiwal dla życia. Pani tak. Zna te festiwale.
Tak, to jest mój chyba już 4 festiwal dla życia. 2 lata temu służyliśmy w namiotach. Tym razem jesteśmy na panelu. Serdecznie zapraszam wszystkie rodziny z dziećmi, które cudownie się tam bawią. Jest cudownie wiele atrakcji dla dzieci. Pogoda nam sprzyja, więc ja tym bardziej zapraszam wszystkich.
Dziękujemy. A teraz o człowieku pojednania i pokoju. Stanisław Śliwa, prezes zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków, został laureatem tegorocznego wyróżnienia Człowiek Pojednania i Pokoju, przyznawanego co roku wybitnym postaciom za działalność na rzecz dialogu i budowania wspólnoty. Nagroda jest przyznawana od 2013 roku w Sanktuarium Matki Bożej Orędowniczki Pojednania w Łęgowie. Wyróżnienie honoruje osoby różnych narodowości, wyznań i przekonań, które działają na rzecz dialogu i przełamywania podziałów, podkreśla proboszcz Sanktuarium w Łęgowie ksiądz Piotr Libiszewski.
Jest to wyróżnienie, czyli zauważenie człowieka, który zwykle jest cichy, spokojny, który prowadzi po prostu zwyczajną pracę na rzecz pojednania, pokoju, współpracy między narodami, między wyznaniami, między religiami. Dlatego też w Sanktuarium Matki Bożej Łęgowskiej modlimy się przed obrazem właśnie o pojednanie. Oto pojednanie bardzo szeroko rozumiane. Pojednanie między rodzinami, pojednanie między braćmi i siostrami w wymiarze naszej ojczyzny, między politykami i chodzi nam też o pojednanie między narodami. Szczególnie teraz, gdy tak dużo się słyszy o wrogości, o wojnach większych, mniejszych, lokalnych, międzynarodowych, międzykulturowych, to potrzeba nam bycia bratem i siostrą, a nie wrogiem, konkurentem. Bo pojednanie chyba to taki fundament dobrych relacji międzyludzkich.
No właśnie, mówimy o tym, czym jest to wyróżnienie i tutaj w takim określeniu, pewnie w laudacji to będzie powiedziane, tytuł człowieka pojednania może być nadany osobie, która wyróżnia się w działaniach łączących różne środowiska. Szczególne znaczenie mają działania zbliżające do siebie środowiska, które są obciążone historycznymi i kulturowymi animozjami.
Papież Franciszek, gdy mówił o pojednaniu, zwrócił uwagę na budowanie mostów. Właśnie o to chodzi w tym wyróżnieniu, aby zobaczyć te mosty i po nich przechodzić. Żeby zobaczyć mosty, które łączą ludzi. Nie to, co dzieli, ale zobaczyć to, co łączy. Bo oczywiście mamy różnego rodzaju animozje historyczne, różnego rodzaju przeżywamy problemy religijne, ale chcemy zobaczyć szacunek do człowieka, godność drugiego człowieka i zobaczyć, że każdy z nas, niezależnie od tego, w jakiej części świata się urodził, jest dzieckiem Bożym.
Dotychczas nagrodę otrzymali m.in. Bartosz Stranz, gdańszczanin mieszkający w Stanach Zjednoczonych z Indianami narodu czarnych stóp, Jakub Błaszczykowski, Jerzy Buzek czy Krzysztof Zanussi. Przypomnijmy, że do kapituły przyznającej to wyróżnienie należą m.in. przedstawiciele kościołów rzymskokatolickiego, protestanckiego i prawosławnego, a także wybitna kardiolog, przewodniczący niezależnej gminy wyznania mojżeszowego czy współzałożyciel Związku Tatarów Polskich. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli we wtorek 1448 rok według kalendarza księżycowego, służącego społeczności muzułmańskiej do ustalania dat uroczystości religijnych. Oparty na fazach księżyca kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa, zwanej też emigracją lub wywędrowaniem, po arabsku hijra, z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według kalendarza gregoriańskiego. Wśród polskich muzułmanów nie ma zwyczaju hucznego świętowania końca roku księżycowego, jak to się dzieje podczas tradycyjnego Sylwestra. W pierwszy dzień nowego roku w niektórych meczetach i domach modlitw odprawiane są muzułmańskie modlitwy za pomyślność. A teraz na moment przeniesiemy się do kraju, gdzie o pokój nieustannie trzeba się modlić. A konkretne wsparcie jest niezbędne, by ludzie mogli przeżyć kolejne dni. Konwój 45 ciężarówek i pojazdów przewożących pomoc humanitarną, żywność, lekarstwa i paliwo przeznaczone dla trzech chrześcijańskich wiosek na południu Libanu musiał ostatnio zmienić trasę z powodu wymiany ognia między armią izraelską a Hezbollahem. Nuncjusz apostolski arcybiskup Paolo Borgia powiedział: jesteśmy w stanie wojny, ale będziemy nadal pomagać ludziom. Okazuje się, że wśród pomagających są także wolontariusze z Pomorza. W tych dniach wraz z Fundacją Fenicja imienia świętego Szarbela do pomocy chrześcijanom w Libanie włączyli się m.in. członkowie Stowarzyszenia KAC z Gdyni. A z Kazimierzem Gajowym, prezesem Stowarzyszenia Świętego Szarbela, wyruszył z pomocą Marcin Drewa z Wejherowa. Posłuchajmy, co mówił w czasie akcji humanitarnej tuż przed dotarciem na miejsce.
Wyruszamy z konwojem do południowego Libanu, tam zostały kobiety i dzieci. Sytuacja jest bardzo ciężka, sytuacja jest bardzo trudna. Potrzeba tam praktycznie wszystkiego, leków, artykułów medycznych i to wszystko chcemy im zawieźć. Tym ludziom, którzy tam pozostali, którzy nie zostali wypędzeni. Wyjeżdżamy z konwojem humanitarnym właśnie tutaj z Byblos. Ja z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom. Stowarzyszenie Mały Kack Jarosława Szydlaka. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim przyjaciołom z powiatu wejherowskiego, tym wszystkim, którzy wspierają Fundację Fenicja. Jutro z Kazimierzem Gajowym udamy się do południowego Libanu, z którego dochodzą nas straszne i okropne wieści o ludobójstwie, o tym, co się dzieje tam, dokonywanym przez armię izraelską, o ostrzeliwaniu, o zabijaniu często kobiet i dzieci. Ale my podjęliśmy taką decyzję, aby to wszystko, co otrzymaliśmy od państwa, otrzymaliśmy tutaj na miejscu i za pośrednictwem konta Fundacji Fenicja, zawieźć tam na miejsce, bo tam jest ogromna potrzeba leków, potrzeba artykułów medycznych, chemicznych, także potrzeba artykułów takich przyborów dnia codziennego.
O całej sytuacji staramy się od czasu do czasu państwa informować. Nie jest to wcale takie proste, a cała sytuacja jest bardzo skomplikowana. Posłuchajmy, co o obecnym konflikcie mówi Kazimierz Gajowy z Fundacji Fenicja.
Od początku konfliktu, jaki się rozpoczął kilka miesięcy temu między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem, a Iranem i Hezbollahem w Libanie, na pograniczu libańsko-izraelskim pozostało kilkanaście tysięcy chrześcijan. Powód prosty. Zdają sobie oni sprawę z tego, że jeżeli raz opuszczą swoje wioski i miasta, swoje domostwa, klasztory, kościoły, to najprawdopodobniej nigdy do nich nie wrócą, bo albo jedni, albo drudzy zagospodarują ich dziedzictwo. Dlatego trwają, płacąc od samego początku nawet najwyższą cenę. Mieliśmy przypadki śmierci księży, jak również świeckich, a tak naprawdę wszyscy cierpią. Aktualnie sytuacja jest katastroficzna. To, co słyszeliśmy z ust jednego z wójtów tych miejscowości, przeraża. W tym momencie nawet najbardziej banalny brak leku, chociażby do zbicia gorączki, może być śmiertelnym niebezpieczeństwem. Jednym słowem, wszystkiego brakuje. A z tego powodu, że Fundacja Fenicja imienia świętego Szarbela aktywnie pracuje na polu pomocy humanitarnej, zaangażowała się ona również w pomoc tym wioskom. To dzięki darczyńcom z Polski można było zakupić wiele artykułów tej najbardziej potrzebnej w tym momencie pomocy. I to jest powód naszego wyjazdu na południe, to jest powód przyłączenia się do konwoju humanitarnego, który lada moment, na co liczymy, uzyska pozwolenie z jednej i z drugiej strony, że będzie mógł tam w stronę południa się udać.
I jeszcze na koniec kilka słów tuż przed powrotem do Polski Marcina Drewy.
To był niesamowity czas. To wszystko się tu dzieje, to jest przerażające. Totalna tragedia i masakra humanitarna, ale tu trzeba pomagać.
W nawiązaniu do sytuacji w Libanie, na moment przeniesiemy się do Watykanu. Papież Leon XIV wyraził w środę zadowolenie ze wstępnego porozumienia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Podczas audiencji generalnej mówił też o eskalacji wojny Rosji z Ukrainą i zaapelował o jej zakończenie. W czasie spotkania z tysiącami wiernych na placu Świętego Piotra Leon XIV oświadczył: przyjmuję z zadowoleniem osiągnięcie porozumienia między Islamską Republiką Iranu i Stanami Zjednoczonymi. To zachęcający rezultat cierpliwej pracy, dialogu i negocjacji. Niestety na apele o pokój nie wszyscy odpowiadają ze zrozumieniem. Kijowska Peczerska Ławra, symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej, stanęła w nocy z niedzieli na poniedziałek w płomieniach. Po rosyjskim ataku poinformowały lokalne władze. Co najmniej 5 osób zostało rannych. Jak przekazał na telegramie szef administracji wojskowej ukraińskiej stolicy Tymur Tkaczenko, sobór Peczerskiej Ławry został trafiony bezpośrednim uderzeniem i stanął w płomieniach, podobnie jak pobliski wieżowiec mieszkalny. A teraz już trochę lżej, wakacyjnie. Zaproszenie na 3. edycję rekolekcji z ojcem Johnem Baszaborą. Tym razem pojawi się w Gdańsku w połowie lipca. O szczegółach Alicja Samolewicz-Jeglicka w rozmowie z bratem Grzegorzem Marszałkowskim, gwardianem zakonu kapucynów w Gdańsku.
Po raz kolejny zakon kapucynów zachęca, żeby Gdańsk i Pomorze, a może i Polska się obudzili?
Tak, Wake Up Gdańsk, pod takim hasłem jest już po raz trzeci ojciec John w Gdańsku. Chcemy właśnie modlić się i prosić Ducha Świętego o odnowę duchową, odnowę wiary. W tym roku gromadzimy się pod hasłem o nic się już zbytnio nie troskajcie. Takie zawierzenie Panu Bogu naszego miasta, naszej diecezji, naszych parafii, naszych wspólnot, rodzin, małżeństw. Myślę, że też przyjdzie dużo ludzi takich chorych czy takich w problemach, by ojciec John nad nimi się pomodlił. Myślę, że to jest wyjątkowy moment właśnie takiej duchowej odnowy, prośby do Ducha Świętego o odnowę wiary, nadziei i miłości.
Po poprzednich edycjach widzi brat, że dużo osób przychodzi i potrzebuje spotkania z Jezusem, ale poprzez ojca Baszaborę?
Tak, widać pewien ruch taki właśnie do kościoła. Zresztą to statystyki też pokazują. No szczególnie mężczyźni, jakby większa ilość, jeśli chodzi o frekwencję na mszach świętych. Statystyka w Polsce, ale też w naszej diecezji pokazuje, że więcej mężczyzn jakby z powrotem wraca do Boga. Myślę, że te rekolekcje są istotne i ważne. Już one się wpisały, można powiedzieć, w kalendarz naszej diecezji. I jest to wyjątkowe wydarzenie, w którym gromadzimy się, aby prosić Boga o łaskę odnowy, uzdrowienia też relacji, pokoju też. Pamiętajmy, że ten pokój, papież Leon ciągle prosi o tą modlitwę o pokój, on się zaczyna w naszych sercach. Jak się do siebie odnosimy, to są ulubione stwierdzenia papieża Leona, żeby rozbroić język. Bardzo ważne. I myślę, że ojciec John też w tym kierunku często właśnie mówi o tych relacjach, które są bardzo ważne, aby one zostały uzdrowione, uwolnione z jakiejś zazdrości, z jakichś takich emocji, które mogą nam przeszkadzać, nawet można powiedzieć z demonów, które mogą nam przeszkadzać normalnie funkcjonować w pracy, w rodzinie, w małżeństwie. Dar też jedności. Myślę, że to jest bardzo ważna intencja.
Gdyby ktoś nie znał ojca Johna, kim on jest?
Charyzmatyczny kapłan z Ugandy, który prowadzi, można powiedzieć, taki duży sierociniec. Chyba w tej chwili to jest 23 tysiące sierot. Oczywiście już w różnym wieku, bo to już można powiedzieć są kolejne pokolenia. Są i dorośli już, ale też są dzieci, którymi się opiekuje, buduje dla nich szkoły, jadalnie, internaty, takie miejsca, gdzie oni mieszkają, przebywają. No i jeśli ktoś znajdzie w Ugandzie jakieś dziecko, to pierwsze to dzwoni do Johna, bo John jest takim specjalistą na ten moment, opiekunem tych dzieci, tych sierot. Więc on też przyjeżdża głosić Słowo Boże, ale też zbiera ofiary właśnie na tą bardzo konkretną pomoc. Tam jest szkoła płatna, może dla nas to jest coś zupełnie niespotykanego, bo mamy darmową szkołę, a tam wszystko jest płatne, więc to też organizuje też opiekę medyczną, więc szpitale, ośrodki medyczne. A tutaj przyjeżdża do nas głosić Słowo Boże i to już robi chyba od 18 lat. W tym roku skończy 80. a jest cały czas pełen siły, pełen energii, pełen życia. Zapraszam, bo spotkanie z tym kapłanem jest wyjątkowe.
Gdyby ktoś się zdecydował, chciałby przyjść, to gdzie może się zapisać? Gdzie są jakieś dodatkowe informacje?
Dodatkowe informacje są na stronie parafii świętego Kazimierza na Zaspie. Na naszej stronie również braci kapucynów Gdańsk. Bardzo prosty program, 3-dniowy, bez zapisów, bo wszystko odbywa się w kościele. Liczymy na obecność przynajmniej 800-900 osób. Kościół będzie gotowy, przygotowana schola, przygotowane będzie w dolnym kościele właśnie Kazimierza. Będzie adoracja i przestrzeń na spowiedź. Także zapraszam od 13 lipca do 15 lipca, poniedziałek, wtorek, środa. Zaczynamy w poniedziałek o 14 i kończymy w południe w środę.
I na zakończenie jeszcze o spotkaniu online w ramach Warszawskiej Szkoły Ekumenicznej. Kolejne spotkanie, przypomnę, online właśnie już jutro. Tematem będzie nowa karta ekumeniczna. Przedstawiona zostanie również oferta szkoły, której słuchacze będą mogli zdobyć wiedzę na temat ruchu ekumenicznego i różnych wyznań chrześcijańskich. Gośćmi spotkania będą tym razem ksiądz Grzegorz Giemza z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i ksiądz Sławomir Pawłowski z Kościoła Rzymskokatolickiego. Link do spotkania znajdziecie Państwo na stronie ekumenia.pl. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze, którą zrealizował Maciej Bogusławski. Zachęcam wszystkich do zainteresowania się Festiwalem dla Życia, ekumeniczną szkołą, a także sytuacją chrześcijan w Libanie. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.